każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Audycję realizuje Klaudia Rak. Witamy, a gośćmi w pierwszej części będą radni Sejmiku Województwa Lubuskiego z doświadczeniem parlamentarnym, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego z Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej, mecenas Jerzy Wierchowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie mecenasie, witamy.
Dzień dobry, ale słabo słyszę, także dzień dobry, witam.
Za chwilę postaramy się naprawić.
Żeby się udało polepszyć komunikację, tak.
Tak, dobry. Polepszyć, chociaż ja pana słyszę bardzo dobrze. I Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Kłaniam się, witam państwa i witam panów również.
Panowie, ruszyły zapisy seniorów z kolejnej grupy wiekowej na szczepienia przeciw COVID-19. Cieszyć może zainteresowanie szczepionkami, martwić mogą kolejki. Opozycja krytykuje za to rządzących. Rządzący odpowiadają, że to właściwie firma Pfizer zmniejszyła dostawy i trzeba po prostu dostosować się do zaistniałej sytuacji. Co na to Marek Surmacz?
No, opozycja, nie mając żadnych argumentów, negatywnych ocen, takich realnych, materialnych, właściwie posługuje się, można powiedzieć, retoryką czysto polityczną. Słucham liderów opozycji, partii opozycyjnych, no, czasami ludzi, po których spodziewałbym się jednak większej inteligencji w umiejętności diagnozowania sytuacji i przedstawiania ewentualnie problemu. No ale jeżeli ktoś jest kompletnie odporny na argumenty polegające na tym, iż jesteśmy limitowani ilością pozostających w naszej dyspozycji szczepionek, że uczestniczymy w Unii Europejskiej, w związku z tym zgodziliśmy się i chwała Panu Bogu na mechanizm wspólnotowy dostarczania tej szczepionki i dopuszczenia też na polski rynek wyłącznie szczepionek akceptowanych w Unii Europejskiej, że mamy zdolność szczepienia dużo przekraczającą możliwości dostaw. Czyli gdybyśmy posiadali odpowiednią liczbę dostarczanych przez Pfizera szczepionek, to dzisiaj byśmy mogli średnio miesięcznie około 3-3,5 miliona Polaków wyszczepić, a w ciągu 6-8 miesięcy właściwie do wakacji, do końca wakacji czy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grypowego mieć tak zwane wyszczepienie populacyjne bezpieczne na poziomie około 60-70%. Ale opozycja nie ma argumentów, więc no czego się czepia? No czepia się, że telefonu dodzwonić się nie można, że właściwie trzeba by rozszerzyć na POZ-y z szczepienia. Tak jakby POZ-y nie miały innych bieżących obowiązków, na przykład zatroskania czy dbania i obsługiwania pacjentów na inne schorzenia i zupełnie w ogóle w innej dyspozycji. Nie mówię, że mają nie uczestniczyć, bo niektóre z POZ-ów, także w Gorzowie, skutecznie uczestniczą w szczepieniu poszczególnych grup wiekowych. Z pewnością cały podział, harmonogram szczepienia, tak jak mam informacje o tym, jak to przebiega w Gorzowie, no nie jest w jakiś sposób zakłócony, który by wywoływał reagowanie porównywalne emocjami wniecanymi przez opozycję. Ale jak zwróciłem uwagę, jeżeli opozycja nie ma argumentów rzeczowych, no to używa emocjonalnych. Czasami ludzie z cenzusami naukowymi takie niemądre rzeczy opowiadają, że a znam tych ludzi, więc aż się dziwię.
Mecenas Jerzy Wierchowicz. Panie mecenasie, bo politycy Zjednoczonej Prawicy gremialnie krytykowali na Twitterze opozycję, że właśnie wykorzystuje problem szczepień do walki politycznej i właśnie przypominali, że to firma Pfizer zmniejszyła dostawy. Co pan na to?
Po pierwsze, ja uważam, że rząd powinien bardzo podziękować i być wdzięczny Krystynie Jędzie i tej grupie osób, które zaszczepiły się poza kolejnością parę dni temu, bez jakichkolwiek złych intencji, prawda, bo wykorzystano ich, powiedziałbym, niewiedzę, no i może lekko myśleć. A podziękować mówię to bardzo poważnie, gdyż przed tą sprawą 26% Polaków deklarowało chęć do szczepienia się. Po tej nagonce ze strony rządzących na
46.
Dobrze, nie mówię 46 nawet, ale w tej chwili po tej sprawie Około 70% Polaków deklaruje gotowość do szczepienia się. 69-70, panie Marku. Proszę nie przeszkadzać, ja nie wtrącam się w państwa wypowiedź.
Panowie, nie mówimy razem, bo nas
właśnie,
nie słychać.
Także to jest bardzo ważne, że nagłośniono tą sprawę. Akurat niechcący wyszło inaczej niż chciałby rząd, prawda, który posponować chciał tą grupę artystów, którzy w dobrej wierze się zaszczepili. A wyszło tak, jak powinno wyjść, czyli ludzie zobaczyli, że to jest ważna sprawa, że należy się szczepić, że trzeba się szczepić, trzeba się zabezpieczyć przed pandemią. To po pierwsze. Po drugie, ja byłbym troszkę mniej krytyczny wobec rządzących, jeżeli chodzi o organizację szczepień, prawda? To jest sytuacja niespotykana. Sytuacja w nowożytnej Polsce, jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, taką masową pandemię. I tutaj nikt nie miał doświadczenia, czy rząd robi wszystko, by przeprowadzić sprawnie tą akcję. Na pewno nie, na pewno są określone sytuacje, których być nie powinno, na przykład ta kwestia niedodzwonienia się, kwestia braku możliwości rejestracji i tak dalej. Ale trzeba pamiętać właśnie o tym, że to jest pierwsza sytuacja i rząd robi wszystko, ale że robi źle, dużo rzeczy robi źle, to też jest oczywiste. I dobrze, że opozycja to nagłaśnia, tym samym zmusza do lepszego działania, zmusza do konsekwentnego działania, zmusza rząd do pilnowania tej sprawy, która jest najważniejsza dzisiaj. Kwestia niedostarczenia przez firmę Pfizer, ale chyba bardziej przez firmę Moderna odpowiednich ilości szczepionek, też jest czymś, czego rząd pewnie nie mógł przewidzieć, co nie znaczy, że nie powinien napierać, że my wymuszać na tych firmach wywiązanie się ze swoich umów, bo to jest przecież bardzo ważne. To jest najważniejsza sprawa dzisiaj dla rządu i na tym się powinna energia rządu skupić. To jest rzeczywiście sprawa numer jeden. Ja akurat mam dobre doświadczenie tutaj w Gorzowie, bo wczoraj zarejestrowałem się przy pomocy SMS-u i czekam SMS-a i w tej chwili czekam tylko na potwierdzenie i na wyznaczenie mi terminu szczepienia. Dlatego też pewnie są miejsca, gdzie ta akcja idzie bardzo kulawo z winy rządzących, a być może także z uwagi na okoliczności, na które rząd nie ma do końca wpływu. Ale trzeba pamiętać o tym, że my wszyscy powinniśmy się szczepić. Trzeba reklamować to hasło, trzeba o tym pamiętać i rząd musi być pod kontrolą opozycji. Opozycja jest właśnie po to, żeby wytykać, żeby przypominać, żeby wskazywać błędy. I tutaj tą rolę opozycja absolutnie...
Wspomniał pan sondaże, to ja powiem, że chodziło oczywiście o najnowszy sondaż CBOS, chociaż ja ostatnio porównywałem ten sondaż z sondażem pod koniec 2020 roku i na przykład w grupie na pytanie, czy chciałaby pan zaszczepić się przeciw COVID-19, na pytanie to zdecydowanie tak. W grudniu odpowiadało 16% respondentów, w styczniu 33%. Cieszy też grupa zdecydowanie nie, bo w grudniu to było 27% respondentów, w styczniu już 16%, więc idzie to w dobrą stronę. Ale dopytam mecenasa Jerzego Wielkowicza. Oczywiście. Pana nie oburza na przykład tweet Leszka Millera, premiera Leszka Millera, który krytykuje za kolejki seniorów, a sam zaszczepił się poza kolejką? Bo pan wspomniał, że trzeba podziękować tym, którzy w tej głośnej sprawie zaszczepili się przeciw COVID-19 i tutaj nagle osoba publiczna, premier, który wie jak państwo, doskonale wie jak państwo funkcjonuje i wie, że zrobił źle, krytykuje rządzących za kolejki, a sam w kolejce nie stanął, tylko zaszczepił się poza kolejką. I to jest fair? W pana opinii?
Jak pamiętam, Leszek Miller był poza tą grupą. On się zaszczepił na zasadzie jakiejś innej, prawda? Z tego, co
Ale wiedział doskonale, że najpierw grupa zero, że jeszcze nie może się zaszczepić.
Oczywiście, że nie pochwalam jego postępu, prawda? Bo pewnie on był bardziej świadomy tego, co robi, prawda? Niż ta grupa aktorów, która została w ostatniej chwili zaproszona do zaszczepienia, mówiąc o tym, że są wolne dawki i szkoda, by się zmarnowały. A takie osoby, jak się zaszczepią, to zachęcą inne osoby do szczepienia się. Tak, także to jest troszkę inna sytuacja. Akurat nie oburzam się specjalnie, ale też nie uważam, że zrobił słusznie. A jeżeli już zrobił to, co zrobił, to nie powinien się w ten sposób tłumaczyć, prawda, bo rzeczywiście było coś tam nie na miejscu z jego strony. Też faktycznie on znał zasady szczepienia i wykorzystał być może swoją pozycję, prawda, społeczną, żeby wcześniej się zaszczepić, ale ja bym nie łączył jego sprawy ze sprawą Krystyny Jandy i tej grupy aktorów, którzy się zaszczepili, podkreślam, na zaproszenie Warszawskiego Urzędu Medycznego.
Rozumiem. Chciałem dopytać pana Marka Surmacza, też jako byłego wiceministra spraw wewnętrznych, czy kierunek zapisywania się właśnie powinien być obywatel-państwo, a może odwrotny, państwo-obywatel, bo państwo i ma dane, ma mechanizmy, tak, żeby do nas trafić. Czy to może taki kierunek powinien być lepszy i byłby sprawniejszy i uniknęlibyśmy kolejek?
Musimy zważyć, że w szacunku dla wyrażanej woli przez każdego z nas, każdego obywatela, a szczepienie się jest rzeczą dobrowolną, musimy wprowadzić, czy wprowadziliśmy taki mechanizm, który pozwala potwierdzić tę wolę. Bo wyobrażam sobie tak, że jeżeli wprowadzono by jakiś mechanizm docierania bezpośredniego, to wykonano by gigantyczną pracę urzędniczą, techniczną, bez powodzenia, bo jak pan przytoczył ostatnie sondaże i Jerzy Wierchowicz, to ciągle jesteśmy na poziomie około połowy zdeklarowanych. Oczywiście w miarę ubywania czasu i propagowania celowości zaszczepienia, skuteczności zaszczepienia, bezpieczeństwa zaszczepienia. To wszystko razem powoduje, że ilość sceptyków maleje i przechodzi na stronę optymistów i w związku z tym przekonanych do potrzeby zaszczepienia. Ja jestem przekonany, że te metody, które są wybierane w tej chwili i korygowane na bieżąco przez administrację rządową, są dobre i skuteczne. Ja się zarejestrowałem bodajże chyba tydzień temu, kiedy po raz pierwszy była możliwość zaszczepienia się przez pacjent.pl i bardzo skutecznie, bardzo szybko. Z oczywistych powodów SMS jest formą prostszą dla każdego z nas, bo dzisiaj chyba nie ma nikogo, kto nie potrafi obsługiwać telefonu i wysłać prostego SMS-a i oczekiwać ewentualnie na zwrotną wiadomość, ale im więcej tych SMS-ów jest wysyłanych, tak jak wspomniał pan Wierchowicz, tym dłużej pewnie trzeba będzie oczekiwać na potwierdzenie, a i tu się zdarzają jakieś pewnie błędy typu niewłaściwego wpisania numeru kodu zamieszkania, miasta, w którym się mieszka, wskazania innego, bliższego w terminie określonym do możliwości zaszczepienia. To wszystko jest na bieżąco korygowane, bo tak jak już było powiedziane, przecież nigdy przedtem nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby czerpać z doświadczeń obsługi tak masowych szczepień, póki, jeżeli pamiętamy, bo nie wiem, pamiętamy tam gdzieś na początku lat 60. były jakieś szczepienia, ale ówczesny stan sanitarny i podejście, i no świadomość obywateli, i docierania do wiadomości zupełnie jest inna niż obecnie, więc dzisiaj pracujemy zupełnie w innym otoczeniu, w innych warunkach. Sami wykonujemy też pracę. Ja nie przerwałem właściwie od początku pandemii swoich czynności zawodowych i takich ludzi są miliony w Polsce i musimy w tych rygorach funkcjonować. W moim otoczeniu bardzo dużo ludzi zachorowało i w miejscu pracy i nie tylko, i działania w różnych miejscach na COVID z bardzo różnym i często dramatycznym skutkiem, więc ludzie to wszystko tak samo jak każdy z nas widzą, oceniają i powinni wyciągać właściwe wnioski. Stąd mówię, te środki w tej chwili podjęte moim zdaniem są optymalne i one będą coraz bardziej skuteczne. Czekam. W miarę jak dostarczane będą nam nowe wielkości już zadeklarowane przez firmę Pfizer sprawdzonych szczepionek i będziemy coraz większe liczby obywateli wyszczepiać.
Czekamy, bo rząd też zamówił poza tym systemem europejskim 25 milionów szczepionek, tak jak zrobiły to między innymi Niemcy. Idziemy dalej, panowie, bo sporo dzieje się na scenie politycznej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha dołączyła do ruchu Polska 2050. Posłanka poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami, że kończy współpracę z Platformą. Przypomnijmy, że ruch Szymona Hołowni reprezentują teraz w parlamencie posłanka Hanna Gill-Piątek, która miała swój taki etap życia w Gorzowie, przypomnijmy, pracowała w gorzowskim magistracie nie tak dawno temu, ale jako polityk lewicy dostała się do parlamentu. Joanna Mucha, która odeszła z Platformy, oraz senator Jacek Bury, który odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej, bo sam w Platformie nigdy nie był. Czy Platforma Obywatelska powinna obawiać się ruchu Polska 2050? Panie mecenasie, Jerzy Wierchowicz.
Odejście pani poseł Joanny Muchy na pewno jest dużą stratą, gdyż to wartościowa, rozpoznawalna, inteligentna, mądra posłanka, która przestarzała wiele wielu sympatyków w Platformie i to na pewno boli, jak powiedział przewodniczący Borys Budka, ale oczywiście od tego Platforma się nie zawali, powiedziałbym, ale każde odejście jest istotne. Platforma jest największą partią opozycyjną i taką zostanie, w moim przekonaniu, na długie lata i bez Platformy nic się istotnego w polskiej polityce dziać nie może. Przede wszystkim bez Platformy nie uda się obalić rządów PiS-u, a to jest cel numer jeden najbliższych lat. I trzeba o tym pamiętać, patrząc także na sposób funkcjonowania Platformy, który oceniam dobrze, chociaż oczywiście trzeba też pamiętać o warunkach politycznych, w jakich Platforma funkcjonuje. Funkcjonujemy dzisiaj w państwie niemalże autorytarnym. Partia rządząca, czy też układ rządzący ma do dyspozycji zwasylizowaną prokuraturę. Zniweczono dorobek Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał się już w tej chwili nie liczy. Opozycja nie ma narzędzi, jakim dysponuje rząd, a czego, która to sytuacja nie powinna mieć miejsca. Mówię tutaj przede wszystkim o mediach publicznych, których zadaniem, istotą jest obiektywne sprawozdanie z tego, co się dzieje w kraju, zajęcie stanowiska, powiedziałbym, centrowego, relacjonującego rację obu stron. Takiej sytuacji nie ma opozycja, nie ma tych narzędzi, którym dysponuje rząd, przekształcając nasz kraj, może to za mocno powiedziane, w swój format. To jest tak, byś nie powinien.
No ale opozycja reaguje. Zgodzi się pan, na przykład Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego uruchamia własne media i też chce informować, ale panie mecenasie, bo ja chciałem dopytać, czy czytał pan wywiad z panem senatorem Burym, w którym zdaje się, że to było dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym senator Bury mówił, że jest rozczarowany przede wszystkim tym, że Platforma, tu cytuję, nie chce wyjść z pewnego marazmu. Z kolei posłanka Joanna Mucha w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wczoraj wbiła ewidentnie szpilę Platformie, mówiąc, że nie wierzy, aby Platforma kiedykolwiek jeszcze wygrała wybory.
Ja wierzę w to i zobaczymy za 2-3 lata, być może wcześniej przy przedterminowych wyborach, ale odpowiadając na wcześniejsze pańskie pytanie, czy Platforma winna obawiać się ruchu Hołowni. Moim zdaniem nie powinna się obawiać, ale powinna współpracować. Moje przekonanie, ruch Hołowni, czy powstał, no myślę, że dobrze, że powstała nowa formacja polityczna, na tym polega demokracja, powstają jedne ruchy, inne umierają. Jedni wygrywają, inni przegrywają. Z ruchem Hołowni trzeba współpracować. Ja jestem przekonany, że ruch Hołowni być może będzie miał zwolenników coraz więcej wśród tych, którzy są rozczarowani Platformą. Czy słusznie rozczarowani, czy nie, to jest temat na inne opowiadanie. Ja wcale nie podzielam poglądu, że w Platformie mamy maraz. Ja jestem w Platformie w prawie od 2 lat tylko, ale dostrzegam tutaj energię, dostrzegam tutaj pomysły, które nie zawsze się przebijają. Oczywiście taką próbą przebicia się do szerszej publiczności są te media, o których wspomniał pan, choćby te media lokalne, które w tej chwili są promowane przez panią marszałek. Ja też przypomnę, że rząd w sprawie mediów zrobił ruch, który jest z mojego punktu widzenia skandaliczny. Jest to działanie wbrew demokracji. Wykupienie udziałów Polska Press, czyli zawłaszczenie tych dzienników regionalnych, no jest czymś, co nie powinno mieć miejsca. Za rządowe pieniądze tego rodzaju działań nie powinno się czynić, bo przecież to była tylko tuba propagandowa rządu, a nie media, które winny służyć całej opinii publicznej, winny przedstawiać obiektywny sposób naszą życiu.
Mówił mecenas Wierchowicz.
Ja nie podzielam poglądu, że że Platforma nie wygra tych wyborów. Wygra, moim zdaniem wygra, ale współdziałając z innymi demokratycznymi partiami, ruchami. Demokratycznym partią nie jest PiS. Demokratyczną partią jest Platforma, na pewno demokratycznym ruchem jest ruch Hołowni. Są to zbliżone do siebie ideowo i w przyszłym rozdaniu, jedno zdanie się proszę na ten temat pan pozwoli. W przyszłych wyborach, moim zdaniem, jeżeli pójdą do wyboru dwa bloki, jeden strony autorytarny, drugi demokratyczny, w tym demokratycznym bloku będzie się mieścić i Platformę, i ruch Hołowni, to te wybory będą łatwiejsze do wygrania.
Marek Surmacz.
Nie obawiam się, ale chciałem współpracować. A to, że dochodzi do przejść pomiędzy różnymi ruchami politycznymi partiami, no nie widzę w tym nic tragicznego. Tak jest,
Marek Surmacz, jak Prawo i Sprawiedliwość...
I nie powinno się tylko jedno, nie powinno się nakrytykować tych, którym się wiele zawdzięcza. Taka sytuacja zachodzi w tym, co mówi pani Anna.
Marek Surmacz, panie ministrze, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na to, co dzieje się w Platformie?
W ramach tego samego bloku antyautorytarnego funkcjonuje w demokracji w czwartej chyba partii, ale w tym samym towarzystwie, to właśnie tak to wygląda. Partia Hołowni została wywołana przez jakiegoś Wajchowego na tej stronie sceny politycznej, który uznał, że Platforma jest już bytem straconym. I wymyślono sobie właśnie blok pod wodzą pana Hołowni, nawet z nazwiskiem, to jak kiedyś wymyślono jako równowagę albo część dla części zagospodarowania elektoratu pana, którego nazwiska nie będę wymieniał, ale którego już na scenie politycznej nie ma i to było do przewidzenia. Tak samo będzie teraz. To są różnego rodzaju ruchy wewnątrz tego samego towarzystwa politycznego, skompromitowanego towarzystwa politycznego, po to, żeby się odciąć od przeszłości niechlubnej i wywołać przekonanie w kolejny raz oszukiwanym tym elektoracie właśnie, który głosuje na Platformę Obywatelską, na SLD, na teraz przechodzi sympatiami na ruch Hołowni, właśnie wywołać przekonanie, że to jest coś nowego, coś zupełnie z nowymi propozycjami. Nie ma tych propozycji nowych. Nie ma propozycji nowych, nie ma niczego właściwie dobrego do zaproponowania Polsce. Natomiast ocena moja wypowiedzi ostatniego fragmentu pana Jerzego Wierchowicza, no mogłaby się sprowadzić do tego, o czym mówiłem na samym początku, że od ludzi mądrych, których uznaję za trzeźwo widzących rzeczywistość, no wymagam jednak spojrzenia w oczywistych sytuacjach jasnego. No mówienie o tym, że za rządowe pieniądze kupiona została Polska Press, jakby nie dostrzegano, że PKN Orlen to jest jednak potężna firma, spółka, która zarządza się swoimi prawami i mecenas Wierchowicz właśnie dlatego, że jest prawnikiem, doskonale o tym wie. No ale posługuje się wytrychem propagandowym, którym próbuje przemówić do ludzi nie do końca rozeznanym w zagadnieniu, że jakieś rządowe pieniądze są przeznaczane na media propagandowe. Nie. Właśnie pańskie samorządowe w województwie lubuskim pieniądze są przeznaczane na oszukiwanie ludzi, na uprawianie kłamliwej propagandy o działalności samorządu wojewódzkiego. To się dzieje w sposób oczywisty. Nie dzieje się to ani w telewizji polskiej, nie dzieje się to ani w Polska Press, która będzie za chwilę PKN Orlen. Wy się najbardziej obawiacie po prostu mechanizmów, oczywiście, prostej demokracji, wyborów ludzi, samodzielnego myślenia. Wy chcecie narzucać swoją narrację, bo ta narracja dla mnie to jest w ogóle słowo kłamliwe. To jest zadekretowane kłamstwo, żeby przekonywać Polaków do własnej wizji, której nie macie. Mówicie o tym, że opozycja nie ma narzędzi, którymi dysponuje rząd. A wtedy, kiedy byliście u władzy 8 lat poprzednie, to opozycja ówczesna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, dysponowało tymi mechanizmami, którymi dysponował rząd. No nie dysponowało, takie są prawa demokracji, ale takie powtarzanie właśnie słów, wytrychów, to jest właśnie to, co bazuje na oszukiwaniu wyborców w Polsce.
Panowie, zawłaszczanie państwa to nie jest demokracja, panie Marku.
Jedno zdanie.
Zawłaszczacie państwo.
Ale to samo robiliście.
Jest tonno telewizji polskiej.
Jeżeli robimy wszyscy, to nie słyszy nas nikt. Panowie, idziemy dalej. Prawa tego programu polegają na tym, że musimy przejść do kolejnego tematu, ostatniego, bo 5 minut zostało do 10.30, a to jest bardzo ważny temat z punktu widzenia województwa lubuskiego, bo wiemy, ile nasz region dostanie w kolejnym rozdaniu pieniędzy unijnych. To będzie 737 milionów euro w ramach regionalnego programu operacyjnego w tej nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027. I toczą się teraz dyskusje i rozmowy, jak te pieniądze podzielić, jak opisać pewne priorytety. Czy rozmawiamy w Radiu Gorzów i chciałem zapytać z punktu widzenia Gorzowa, czy jesteśmy zadowoleni z tej perspektywy, która mija? Czy Gorzów na tym skorzystał tak jak Zielona Góra i będę tutaj grał rolę lokalnego patrioty? I co Gorzów powinien zrobić, żeby w tej nowej perspektywie zaznaczyć swoją obecność i na tym oczywiście skorzystać? Jerzy Wierchowicz, proszę w kilku zdaniach, bo czas nam się kończy.
Oczywiście uważam, że ta perspektywa, która minęła, została dobrze wykorzystana. Oczywiście jest spór, czy więcej została Zielona Góra, czy Gorzów. Ja uważam, że jesteśmy częściowo usatysfakcjonowani tym rozdaniem, które minęło i które zostało wykonane. I przed nami nowa perspektywa finansowa. Na dzisiaj faktycznie dopiero toczą się dyskusje i o tym będzie informował Sejmik Lubuski. Będzie informowany sami przez zarząd na czele z panią marszałek. Jesteśmy przed tymi rozdaniami, ale dla Gorzowa najważniejsze są sprawy infrastruktury i sprawy drogownictwa. W moim przekonaniu jedno z naczelnych zadań powinno być zadanie elektryfikacji w końcu linii Gorzów Krzyż Koszyń, a poza tym wszystkie inwestycje drogowe powinny być zakończone, chociaż rzeczywiście w samym Gorzowie inwestycje drogowe, inwestycje komunikacyjne przebiegają bardzo sprawnie i tu należy pochwalić pana prezydenta, który wykorzystuje środki unijne w sposób absolutnie należyty. I to jest dobra wiadomość. Oby w ten sposób zostały wykorzystane te pieniądze, które będą nam dane, czy też przyznane przez Unię Europejską. Należy tylko czekać na to, że skończy się pandemia, bo ta pandemia, która ma miejsce dzisiaj, no, determinuje wszystkie różne działania. I to jest taki ogranicznik, z którym trzeba się liczyć, a kiedy ona się skończy, tego nie wiemy. I stąd moje bardzo ogólne zadowolenie z tego, co się stało z pieniędzmi unijnymi przeznaczonymi na północ województwa i optymistyczne oczekiwanie na to, że zarząd województwa na tym samym poziomie rozdzieli te środki i będą one wykorzystane w naszym mieście i w naszym regionie, na północnej części województwa. Przede wszystkim podkreślam na inwestycje infrastruktury i na inwestycje drogowe.
Marek Surmacz.
No oczywiście Gorzów nie może odczuwać satysfakcji, mieszkańcy Gorzowa nie mogą odczuwać satysfakcji z tego, że mają takich reprezentantów w układzie władzy samorządowej w województwie, jakich mają z SLD, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej w tej chwili. Dlatego, że ci reprezentanci Gorzowa głosują tak, jak życzy sobie Zielona Góra i otoczenie. Absolutnie nieproporcjonalnie. Mówię tu o bilansie całej perspektywy finansowej. Nieproporcjonalnie Gorzów uzyskał w środkach finansowych na wykonywanie właśnie infrastrukturalnych inwestycji, na kwestie związane ze szkolnictwem wyższym, na inne rzeczy, które powinny być przynajmniej proporcjonalnie uznawane. Dlatego, że ja w tym wszystkim nie widzę specjalnie tych nakładów, które są ponoszone na instytucje marszałkowskie, tak jak na przykład szpital wojewódzki. One są oczywiście, no ale to nie znaczy wcale, że na inne szpitale, w tym równolegle, nie szły o wiele wyższe nakłady, szczególnie na wybudowanie wielu segmentów rozbudowanej służby zdrowia w Zielonej Górze. I dobrze, bo jest i kierunek lekarski, i jest status szpitala klinicznego w Zielonej Górze, ale za tym poszły określone pieniądze samorządowe. Ogromne pieniądze samorządowe. Gorzów ma fatalnych reprezentantów w sejmiku wojewódzkim. Nie reprezentują oni interesów naszego miasta. Pozorują oczywiście, uprawiając narrację taką w typie pana Wierzchowicza przed chwilą, że satysfakcja, powinniśmy być zadowoleni. Połóżmy na stół kwoty. I ostatnim wojewodą, który w tej sprawie protestował, wspomnę o tym, bo to były otwarte protesty, to był Jerzy Ostrołuch, dzisiaj prezes szpitala, który ewidentnie wykazywał tabelarycznie, jak bardzo w dysproporcjach finansowane są zadania pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą. I to trzeba otwartym tekstem mówić. W najbliższych wyborach za 2,5 roku gorzowianie, jeśli wybiorą reprezentację Prawa i Sprawiedliwości, to mogą liczyć na zupełnie inne podejście w wykonywaniu tego samego budżetu, tych samych środków w dyspozycji w naszym województwie.
10.30.
Jedno zdanie. Panie Marku, jest reprezentantem Gorzowa i powinien pan współpracować w tych sprawach, a jak do tej pory jesteście opozycją, która nie ma pomysłu, oprócz tego, że protestuje i oprotestuje.
Większość podejmuje uchwały.
Pracujmy, a nie protestujmy bez pomysłu.
Panowie, żałuję, że nie możemy dłużej porozmawiać.
Ani mandatu radnego, jak pan to czyni, pana koledzy i koleżanki.
Żałuję, że nie możemy dłużej o tym porozmawiać. Czas nam się skończył. Czas na wiadomości. Za chwilę kolejni goście, a w tej części gośćmi byli radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, mecenas Jerzy Wierchowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
I radny Sejmiku z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz. Dziękuję bardzo.
Przyjemnie dziękuję i pozdrawiam państwa. Kłaniam się.
Wiadomości, po wiadomościach wracamy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
To jest polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Marcin Sasin, witam po krótkiej przerwie. Kolejni goście, radny Gorzowa, wiceszef Porozumienia Robert Anacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gorzowie Maciej Puszkiewicz.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Trochę więcej o Gorzowie i zacznijmy od miasta. Panowie, minął 2020 rok. Za co można pochwalić prezydenta Gorzowa w 2020 roku, a za co skrytykować? Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, uważam, że pana prezydenta można z całą pewnością pochwalić za konsekwencje w działaniu. To, że w momencie, kiedy przyszła pandemia, nagle powstało wielu doradców, tego nie róbmy, tamtego nie róbmy, nie będzie pieniędzy. Pan prezydent jednak podejmował bardzo ciężkie decyzje i dobrego gospodarza można oceniać nie za czasy łatwe, kiedy jest łatwo i przyjemnie, tylko właśnie w czasach, w których jest ciężko. I pan prezydent pokazał, że w tych trudnych czasach potrafi podejmować trudne decyzje, nie zrezygnował, jak widzimy, z inwestycji drogowych, inwestycje w hale, inwestycje w CEZIP, sporo tego mamy. W związku z tym, a jak wiemy, takie inwestycje w jakiś sposób również pobudzają gospodarkę lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście są głosy, że nie tylko, bo duże kontrakty wygrywają też duże konsorcje, ale często podwykonawcami są lokalni przedsiębiorcy. Także tutaj na pewno, to jest na pewno duży plus dla pana prezydenta, że nie ugiął się pod niektórymi głosami, w cudzysłowie, doradczymi, tylko realizuje to, co zapowiadał i mimo ciężkich czasów podejmuje odważne decyzje.
No a minus? Czy dały pan prezydentowi minus? I jeżeli tak, to za co?
Nie wiem, czy dałby minus. Tak na gorąco, panie redaktorze, ciężko w tej chwili.
No to Robert Anacki.
Dobra ocena jest dla pana prezydenta.
Od plusów mam zacząć, czy od minusów, panie redaktorze?
Jest pan gościem i może pan zacząć albo od minusa, albo od plusa. To tutaj pozostawiam dowolność.
To może były plusy, to zacznę od minusów i na koniec z swojej strony dodam też to, co było dobre, a było wiele takich kwestii. Ale od minusów, no przede wszystkim podnoszenie podatków. Jestem przeciwnikiem tego, aby poszukiwać pieniędzy w kieszeniach obywateli, niezależnie od tego, czy to jest samorząd, i tutaj nie krytykując samego prezydenta Wójcickiego, ale taki schemat działania samorządowców, ale nawet rządu generalnie, przy braku poszukiwania i wskazywania oszczędności. O tym się mówi, ale na twardo tego się nie pokazuje. Ja prezydenta pytałem o to już od początku, kiedy objąłem mandat radnego, w jaki sposób poszukiwane są oszczędności. Miało powstać Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim. Przez to miały właśnie być wprowadzone procedury pozwalające zamawiać to, co wspólne w Gorzowie, usługi różnego rodzaju, asortyment, który jest potrzebny dla jednostek podległych. I to się nie zadziało oraz, i to jest przede wszystkim minus, czyli poszukiwania pieniędzy poprzez oszczędności, szczególnie w czasach, które mamy, ale w taki konkretny sposób. I pokazywania tego mieszkańcom, myślę, że to by nas wyróżniło jako samorząd, szczególnie, że to było zapowiadane. To taki mały minusik, ale duży pod kątem tego, że to ubywa nam z kieszeni i później poszukiwane są te pieniądze przez podnoszenie podatków. To nie jest dobra droga. Jeżeli chodzi o taki minus polityczny, to, że prezydent stara się zawsze być wobec wszystkich, z którymi współpracuje, bardzo, bym powiedział, w porządku, a to powoduje, że nie
to
zawsze
minus?
Wyciągane są... Tak, dokładnie. A to nie zawsze powoduje, że wyciągane są konsekwencje z pewnych decyzji, działań jednostek podległych. I to może pomaga politycznie prezydentowi utrzymać pewną pozycję, ale ekonomicznie czy w konsekwencji pod kątem zarządzania pewnymi instytucjami, gdzie były spory, różnego rodzaju sytuacje, to powoduje po prostu, że niewyciągane konsekwencje w dłuższej perspektywie mogą urodzić jeszcze większe problemy. Mówię tu o filharmonii, mówię tu o pewnych instytucjach, których należałoby na twardo posprzątać, nie poszukiwać politycznych rozwiązań, tylko fachowców i na tym się skupić, by twardym, hardym iść w tym kierunku iść. Myślę, że to zadziałałoby dla miasta i samego prezydenta w dalszej perspektywie dużo lepiej.
A ja tylko dopytam, wolałby pan mieć prezydenta takiego, jak ma Zielona Góra, czyli no, polityka z krwi i kości, który próbuje mieć wpływ na tą politykę sejmikową, jednocześnie prowadzi szerokie dyskusje i pisze o swoich przemyśleniach na Facebooku. I mieliśmy przykład chociażby koronawirusa, gdzie później prezydent Janusz Kubicki przepraszał. Czy prezydenta Gorzowa, który, tak jak pan powiedział, potrafi ułożyć się z każdym, i też myślę, że trochę na tym korzysta, bo mamy sporo pieniędzy rządowych, które trafiły do Gorzowa, ale też pieniądze samorządowe z sejmiku województwa lubuskiego, z zarządu właściwie województwa, które też trafiły do Gorzowa.
Ale to teraz, panie redaktorze, dokładnie o tym jako plusach, czyli o tym, że w konsekwencji tego, że pan prezydent Wójcicki ma taką osobowość, że potrafi łagodzić spory i w pewien sposób poukładać się politycznie i dzięki temu też dla Gorzowa ekonomicznie, przynosi to skutki takie, że w pewnych sytuacjach Gorzów może na tym zyskiwać. Czy zyskiwać i wykorzystywać to, co otrzymujemy, w najlepszy sposób, tego nie wiem. Ja bym na pewno podejmował decyzję w bardziej przejrzysty sposób i poszukiwał oszczędności po swojej stronie i pokazywał, że rzeczywiście te polityczne konotacje i konsekwencje pewnych układanek politycznych, które dają coś dla Gorzowa, również tutaj wewnątrz, powiedzmy, własnych struktur konsekwentnie realizuje. Pan prezydent, poszukując tego kompromisu, bardzo często idzie w taką stronę, jak pan redaktor powiedział. Tak, to daje rezultaty. Pytanie, jak te pieniądze, jak te wszystkie narzędzia wykorzystamy. Ale z takiego największego plusu to, co przedmówca mówił, czyli konsekwencja działań. Tu należy podkreślić, że służby, którymi otacza się pan prezydent, tu bym chciał podziękować, mówiąc o prezydencie, o wszystkich wiceprezydentach, o wszystkich tak naprawdę pracownikach magistratu, którzy są zaangażowani w wiele procesów. I pan prezydent Jacek Wójcicki w rozmowach takich prywatnych mi to wielokrotnie podkreślał, że bez tych ludzi nie dałby rady tego zrealizować, co jest bardzo cenne, że potrafi po prostu sobie jednać tych ludzi, doceniać ich pracę i podkreślać to w tak znaczny sposób, bo no, to jest jednak gra drużynowa, stoi na czele, jest wizytówką, twarzą tego przedsięwzięcia, ale doceniając tych ludzi, może na nich liczyć w krytycznych sytuacjach i tutaj to widać. Także no, to jest ogromny chyba atut naszego prezydenta miasta.
No to teraz zajmiemy się dużymi pieniędzmi.
Jeżeli mogę,
Maciej Buszkiewicz, proszę bardzo.
Tematu. Cieszę się, że u kolegi, u pana radnego z minusa zrobił się plus. Jeżeli chodzi o pana prezydenta, praktycznie w tej samej sprawie, bardzo trzeba docenić to właśnie, że pan prezydent potrafi współpracować z różnymi partiami, nie jest politykiem z krwi i kości, tak jak pan redaktor mówił. Mi i mojej partii się często nasi zwolennicy, czy nawet niektórzy członkowie partii zarzucali, jak wy mogliście popierać prezydenta Wójcickiego, on współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, w cudzysłowie, z naszym politycznym wrogiem. To jest właśnie atut pana prezydenta, że potrafi współpracować wszystkim, pozyskiwać pieniądze rządowe. On przecież nie pozyskuje ich dla siebie, tylko dla mieszkańców. I to jest bardzo ważna cecha i dobra cecha.
I jeszcze się kłania chyba współpraca też z ministrem Rafalską.
I potrafi również współpracować z panią marszałek, ze wszystkimi współpracuje, z związku z tym to może tylko wyjść na dobre dla miasta. I jeszcze jedna bardzo dobra cecha pana prezydenta, której wcześniej nie dostrzegałem. Pan prezydent potrafi słuchać ludzi i wyciągać z tego odpowiednie wnioski. Natomiast my często doceniamy mówców, że ktoś pięknie mówi na okrągło, czasami godzinami, a niewiele z tego wynika. Ja bardziej cenię tych, co potrafią słuchać ludzi, a takich ludzi jest zdecydowanie mniej. A to jest bardzo dobra cecha.
Jeżeli nas słucha teraz prezydent Jacek Wójcicki, to serdecznie pozdrawiamy. Idziemy dalej, bo a propos właśnie interesy Gorzowa. Mówiłem w poprzedniej części naszej audycji o kolejnej perspektywie pieniędzy unijnych. Panowie wspomnieliście o tych relacjach Gorzów sejmik, Gorzów zarząd województwa. Mamy oto teraz taką sytuację, że przygotowuje się plan wydatkowania kolejnej puli pieniędzy. To będą ogromne sumy, ogromne projekty i ogromne przedsięwzięcia, ale wcześniej trzeba ustawić pewne cele. Mam przekonanie graniczone z pewnością, że poprzednia perspektywa, zwłaszcza jej końcówka, przygotowała tak dobrze, powiedzmy, naszego kochanego południowego sąsiada, że pieniędzy raczej te pieniądze będzie mógł wykorzystać. Pytanie, czy Gorzów będzie na tyle przygotowany, żeby móc sięgnąć po pieniądze, te 737 milionów, zdaje się tam pół miliarda będzie a propos tych inwestycji, tych twardych. Także pytanie, czy nie mamy takich oczywiście inwestycji, jak chociażby Centrum Technologii Kosmicznych, ale być może coś pojawi się w perspektywie, co sprawi, że Gorzów będzie też mógł pochwalić się jakimś projektem za 60 milionów złotych, który będzie też wpływał na rozwój Akademii w Gorzowie. Czy widzicie, panowie, takie możliwości Gorzowa? Bo kiedy pytam polityków związanych z sejmikiem o wydatkowanie pieniędzy unijnych, to słyszę, że trzeba mieć pomysły. I czy takie pomysły będzie miał Gorzów? Robert Anacki.
Takie pomysły musi mieć Gorzów i chyba już w czwartek spotykają się koledzy, którzy uczestniczą w reformie rynku pracy, a konkretnie jednostki zarządzanej w tej chwili przez podległe Ministerstwu Rozwoju, ale także w dziale pracy OHAPO. Mi chodzi tu o kształcenie zawodowe. Jest to jeden z elementów, który musimy wpleść w dzisiejszą gospodarkę. I my jako Porozumienie podejmujemy się tego trudu, aby tak zreformować cały dział pracy, jeżeli chodzi o legislację, prawo, ale także jednostki podległe, aby wytworzyć po prostu bodziec pozwalający to realizować. I już w tej chwili z prezydentem Gorzowa rozmawiamy o tym i pewnie ta perspektywa, wracając do unijnych środków lokalnych dla województw przeznaczonych, na pewno będziemy starali się w te środki również wpisać, wykorzystać je do tego, abyśmy kształcili, mówiąc kolokwialnie, podawali na rynek no, na tyle wykształcone osoby, ile ten rynek tego oczekuje.
No, w najbliższym czasie, najbliższa sesja, będziecie jako radni głosować nad powołaniem Centrum Edukacji Zawodowej, tak?
Dokładnie tak. I tutaj z prezydentem rozmawiamy o tym, aby połączyć te kwestie. Padło tutaj też kwestia kształcenia wyższego. I czy zawodowe właśnie, czy inne kierunki. Myślę, że kształcenie już wyższe powinno się w tej chwili skupić, jeżeli chodzi o rozwój miasta i Akademii Gorzowskiej z tej perspektywy, na szerokiej perspektywie, dlatego że nam są potrzebni studenci w każdej płaszczyźnie, dlatego że to ci studenci i ten ośrodek akademicki będą kształtowały przyszłość miasta. To ci ludzie, którzy tu przyjadą studiować, najprawdopodobniej osiedlą się, jeżeli będą mieli później perspektywę tego, że będą mogli tu godnie mieszkać, zarabiać, korzystać z dóbr miasta wszystkich. I tu rzeczywiście miasto nastawione jest na infrastrukturę. Myślę, że te wszystkie kulturowe kwestie i rozwój miasta w tym kierunku, z tym sobie bez problemu poradzimy. Ale my jako politycy powinniśmy rzeczywiście wpisać się w te środki i rozwijać to, co będzie kluczem dla perspektywy zawodowej. I tutaj również z panem kanclerzem, z panią rektor pracujemy nad stworzeniem takiego odpowiedniego programu i wspierając to też programami rządowymi i środkami.
No bo wie pan dobrze wie, że liczą się konkrety. Jeżeli...
Tak, ale to już mówię o konkretnych działaniach. Tutaj rzeczywiście myślę, że to jest perspektywa kilku miesięcy, kiedy ogłosimy pewne kwestie dotyczące tego, aby powołać tutaj tak zwane huby innowacyjności. I to są środki na w perspektywie 7 lat wielomilionowe każdego roku, które będą się wpisywały również w perspektywę unijną, o której pan redaktor mówił, lokalną, gdzie będziemy mogli zaprosić tutaj województwo, a nawet oczekiwać tego, aby część tych środków właśnie na innowacyjność i kształcenie zawodowe i wspieranie przedsiębiorców w tym rozwoju cyfryzacji kierować. Więc na pewno te programy przedstawimy i będzie to realizowane, tyle mogę ze swojej strony powiedzieć.
Bo takich rzeczy to powinno trzeba pilnować po prostu.
Proszę?
Takich rzeczy trzeba po prostu pilnować.
No i my to robimy, ja to robię, tyle mogę robić dla Gorzowa jako radny, mając wpływ jako doradca pana premiera Gowina na Ministerstwo Rozwoju, ale tutaj z perspektywy samorządu wojewódzkiego myślę, że muszą zniknąć te kwestie animozji i różnic.
Ja rozumiem, ale trzeba przypominać o tym, że kiedy był pomysł prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim, Bach jest prawo, Wydział Medyczny, Bach jest Wydział Medyczny, pielęgniarstwo jest pielęgniarstwo, w Gorzowie pielęgniarstwo, była dyskusja.
Trzeba zapytać radnych, panie redaktorze sejmiku, którzy reprezentują koalicję,
rozumiem,
która w tej chwili...
Rozumiem, Dlatego ale, też pytam, bo trzeba, bo potrzebna jest presja miasta, a nie zajmowanie się na przykład elewacją Centrum Edukacji Zawodowej w momencie, kiedy Zielona Góra buduje Centrum Technologii Kosmicznych.
Ale tu muszę obronić pana prezydenta, że wracając do tej pierwszej części, tego co mówiliśmy już jednym zdaniem, żeby oddać
jednym zdaniem,
tutaj,
tak, bo chciałbym
drugiemu rozmówcy. Chodzi mi o kwestię tego, że pan prezydent zapewne o te środki zabiega tam z swojej perspektywy i nie podnosząc tych kwestii, ale też rozmawia tutaj, proszę zauważyć, z nami o tym, aby wykorzystać te elementy rządowe. I to jest słuszne. Pan prezydent nie powinien tutaj polityki robić, tylko tak jak w pierwszej części mówiliśmy, dbać o to. A pieniądz lubi ciszę i rozwój takich projektów, zanim się je ogłosi, też lubi ciszę. Poczekajmy parę miesięcy, myślę, że zaskoczymy.
Maciej Buszkiewicz.
W pierwszej części naszej rozmowy wystawiliśmy taką laurkę panu prezydentowi, że oczywiście oczekujemy, że takie projekty i pomysły ma już gotowe albo w trakcie przygotowywań, że wraz ze swoją, wraz ze swoimi pracownikami i wiceprezydentami nad projektami pracuje i z całą pewnością będziemy się starali o wykorzystanie tych środków. Zgadzam się w pełni z rozmówcą, jeżeli chodzi o uczelnię i o uczelnię wyższą czy uczelnie techniczne. Że to jest nasza przyszłość. Często zazdrościmy tym większym ośrodkom, że tam są studenci, ośrodki akademickie żyją, że młodzi ludzie nie wyjeżdżają z miasta, tylko przyjeżdżają i tu zostają, tu potem pracują, płacą podatki. Dobrze wiemy, że duże firmy, porządne koncerny, nim zainwestują jakiekolwiek pieniądze w jakimś mieście, nim postawią jakieś zakłady, cokolwiek będą chcieli przeprowadzać, jakiekolwiek inwestycje, często wiele miesięcy sprawdzają, jak na jaką kadrę mogą liczyć. Niestety w tej chwili nie jest to w Gorzowie, nie wygląda to najlepiej. W związku z tym ten rozwój uczelni wyższych i technicznych jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy właśnie, jeżeli przyjedzie inwestor X, mogliby się pochwalić i pokazać, proszę bardzo, jest taka uczelnia w razie W, jeżeli będziecie potrzebowali, jesteśmy w stanie utworzyć taki kierunek, żeby pod was szkolić. Czy mamy już wyszkolonych specjalistów w tej dziedzinie i praktycznie przyjeżdżacie i macie gotową kadrę. I to jest bardzo ważne. Wiadomo, że w nowej perspektywie duże będzie kładziony nacisk na innowacje i cyfryzację, to wiedzieliśmy od dawna, a natomiast mam nieodparte wrażenie, że pandemia, która przyszła do nas niestety, ale wymusza pewne również działanie. Widzimy, że już w tej chwili świat trochę funkcjonuje inaczej. Wiele rzeczy przynosi się do świata wirtualnego. W związku z tym ten rozwój tutaj i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej w tych dziedzinach będzie bardzo ważna. Ostatnio czytałem artykuł, który pokazywał, że kilkadziesiąt, od 20-30 miliardów złotych handel w sieci będzie większy co roku w Polsce. W związku z tym to jest ogromny skok i trzeba wykorzystywać te środki. No i nie trzeba zapomnieć oczywiście jeszcze, jeżeli chodzi o, bo to też będzie jedna z priorytetów, ochrona środowiska i musimy zadbać o klimat. No widzieliśmy, że chociażby jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, jest anulowanie decyzji poprzedniego prezydenta Trumpa, który chciał się wycofać z paryskiego porozumienia klimatycznego i tylko należy bić mu brawo za to.
Panowie, ja też liczę na to, że Gorzowski Ośrodek Technologiczny, który przeniesie część swoich zadań do Gorzowa i budujący pewną pomoc dla młodych przedsiębiorców, wykorzysta ją i będzie prawdziwym Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym. Na koniec chciałem zapytać o rzecz ważną z punktu widzenia mieszkańców, którzy nas słuchają. Oczywiście wszystkie rzeczy są ważne, o których rozmawiamy z punktu widzenia mieszkańców, ale taka przyziemna, bo w pewnym momencie ten temat zniknął z pola widzenia i z dyskusji. Chodzi mi o centrum przesiadkowe w Gorzowie. Okazuje się, że miasto nad tym projektem pracowało i nie zarzuciło tego pomysłu. To centrum powstanie. Panów zdaniem słusznie, że Gorzów nie zarzucił pracy nad tym projektem? Robert Anacki.
Czy nie do końca ja krytykowałem ten projekt, jeżeli chodzi w ogóle globalnie patrząc na komunikację, dlatego że ta komunikacja drogowa raczej nie będzie miała takiego kształtu. To widać nawet już po dużych miastach, gdzie mamy car sharing, inne usługi, które dopiero w Gorzowie się pojawiają. Chodzi mi, nie będę tutaj z nazwą wymieniał może, ale aplikacje, gdzie możemy sobie zamówić krążące po prostu pojazdy wypierające taki przewóz osobowy i to trwa kilka sekund, dosłownie jak możemy złapać do minuty taki kurs i one są bardzo tanie i myślę, że to nowe pokolenie, które będzie korzysta ze smartfonów, z urządzeń cyfrowych, będzie korzystało z tego typu usług, dlatego że one są ekonomicznie uzasadnione, a poza tym będziemy mieli niebawem, przecież to jest dekada z lekkim hakiem, kiedy będziemy mieli autonomiczne pojazdy, zeroemisyjne dodatkowo, więc czy takie centrum przesiadkowe nam jest potrzebne jako inwestycja? Tego nie wiem. Trudno mi powiedzieć, jak tam struktura ekonomiczna wyglądała, tego jak część na przykład dotowana wyglądała, czy to była chęć wykorzystania pieniędzy. Uważam, że z perspektywy miasta takie centrum przesiadkowe nie jest nam potrzebne, a w przypadku pandemii tych kierunków, które mamy teraz, tym bardziej ten transport zbiorowy, to nie jest transport, który dzisiaj będzie przodował. Pytanie, jak będzie w przyszłości, szczególnie, że wirusolodzy zapowiadają, że nie czekają nas najlepsze czasy, więc osobiście uważam, że to nie jest najbardziej trafiona inwestycja.
Maciej Buszkiewicz.
Z tego, co pamiętam, tam chyba ponad 12 milionów jest dofinansowania do tej inwestycji. To jest to też, o czym mówiliśmy wcześniej, że pan prezydent jakby nie porzuca pomysłów, które wcześniej były. Myśmy również dyskutowali, jestem członkiem Komitetu Rewitalizacji i dosyć dawno, żeśmy też bardzo burzliwie nad tym dosyć długo dyskutowali, nad tym centrum przesiadkowym i jakby akceptowaliśmy, opiniowaliśmy pozytywnie ten pomysł. Natomiast jakby to, co słyszałem ostatnio, jak się wypowiadał rzecznik prasowy Urzędu Miasta, pan Ciepiela, właśnie jakby mówił całkowicie, argumentował całkowicie inaczej niż pan Anacki. Właśnie mówił, że centrum przesiadkowe budujemy z myślą nie o teraźniejszości, tylko o przyszłości do wykorzystania za 10, 20, 30 lat. W związku z tym jakby wskazuje, że to centrum przesiadkowe jest myślą właśnie o późniejszych czasach jeszcze. W związku z tym...
No ale to jest rzecznik pana prezydenta, więc to miał powiedzieć.
Boję się, że tej przyszłości nie będzie bez elektryfikacji linii kolejowej, na którą czekamy, bo na razie to jest tak, jak wyliczył jeden z portali gorzowskich, zdaje się gorzowianin.com, że z Zielonej Góry wyjeżdża 30 pociągów dalekobieżnych w świat, a z Gorzowa 4, więc to nad tym chyba powinniśmy się skupić. Na koniec krótkie pytanie, bo chciałem wykorzystać to, że mam wiceszefa porozumienia, który współpracuje z wicepremierem Gowinem. Do 31 firmy nie będą mogły pracować, a po 31 już wszystko ruszy?
No my jako porozumienie będziemy bardzo mocno poszukiwali rozwiązań takich, aby gospodarka cała ruszyła. Mamy doświadczenia z pierwszego okresu pandemii, kiedy to wprowadzały różne przedsiębiorstwa z różnych branż. Oczywiście reżimy sanitarne i myślę, że tutaj przedsiębiorcy mają doświadczenie, więc na pewno ten pakiet. Plus, tak jak mówiliśmy o tym paszporcie immunologicznym szeroko rozumianym, o szeroko rozumianej odporności. Jak nie znajdziemy sposobu, to panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak pieniądze po prostu państwa, samorządu, to są pieniądze obywateli wypracowywane w firmach przez pracowników, przedsiębiorców to organizujących. Musimy znaleźć taki sposób. Pan premier rzeczywiście tutaj zapowiedział, że te wielkopowierzchniowe sklepy będzie rekomendował, ale decyzję podejmuje pan premier Morawiecki i podejmuje pan minister zdrowia, bo po drugiej stronie wagi zawsze mamy życie i zdrowie ludzkie. I trudno jest dzisiaj powiedzieć, że i obciążać później kogoś, że ktoś powie na przykład, że otwieramy gospodarkę. Tak, my byśmy chcieli, zrobimy wszystko i robimy wszystko jako ministerstwo i jako porozumienie Jarosława Gowina, co mogę zdeklarować. Pracujemy od rana po nocach, nieraz druga, trzecia, jak jestem w Warszawie, kończy się praca, żeby tą gospodarkę odmrozić. I to mogę obiecać, że zrobimy wszystko, aby tak
było. Maciej Buszkiewicz, co pan na to?
Panie redaktorze, ja chciałem jeszcze może, że tak powiem, inny temat jeszcze wrzucić na chwilę, bo pan Marek Surmacz mówił o zaangażowaniu radnych. Mówiliśmy o nowej perspektywie. Dobrze wiemy, że w tej chwili, w poniedziałek bodajże, będzie miała pierwsze swoje obrady Lubuska Rada Samorządowa,
tak,
która będzie ciałem doradczym i opiniodawczym dla zarządu województwa co do wydatkowania tych środków. I nigdy nie, zawsze jestem za tym, żeby województwo traktować jako całość. Nigdy nie staram się tego dzielić na północ i południe. Natomiast no, ubolewam nad tym, że jeżeli chodzi o radnych, bo wiemy, że tam są przedstawiciele miast, prezydenci Zielonej Góry, Gorzowa, jest zarząd zrzeszenia gmin województwa lubuskiego i każdy klub radnych w sejmiku ma swojego przedstawiciela. No i niestety, jak czytam nazwiska tych przedstawicieli, jest ich pięcioro, okazuje się, że wszyscy to są radni z południa. Czyli aktywność tych radnych naszych z północy. Pan Marek Surmacz również mógł być w tej radzie jako członek,
no, widzi pan,
chociażby zamiast pana Zbigniewa Kościka. Tam jest pan Sebastian Ciemnoczołowski, Zbigniew Kołodziej, Zbigniew Kościk, Beata Kuczycka, Łukasz Majza. Wszyscy radni z południa. Nie ma żadnego radnego północy.
Pytanie, no i o to dopytamy dlaczego? Oczywiście na antenie Radia Gorzów. Dziękuję, bo już są 2 minuty po godzinie 11, czyli czas nam się skończył. Dziękuję panom za dyskusję. Radny Gorzowa, wiceszef Porozumienia Robert Anacki. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam państwa serdecznie.
I szef SLD w Gorzowie Maciej Buszkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.
Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się państwo z naszej audycji Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Audycję realizowała Klaudia Rakie. Nazywam się Marcin Sasin. Kłaniam się. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.